To braci Rąku, prosimy. Prosimy bardzo. Może tam na ambonce. Pomódlmy się też jeszcze chwilę w językach za brata, za jego świadectwo, za jego zakon, za zakon świętego Franciszka, aby Bóg im błogosławił, aby byli wielkimi świadkami wiary, wielkimi świadkami nadziei, radości w tym świecie. Wyciągnijmy ręce nad naszym bratem i módlmy się w językach. Oria tia Maria. Ora la manaria tia Maria luaria. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Prosimy, bracie Romani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię brat Romek. Jestem w zakonie franciszkańskim. 7. rok formacji, 5. rok studiów. Pochodzę z Podkarpacia, okolice Rzeszowa. Właśnie poproszono mnie o powiedzenie świadectwa. Także poproszono mnie o powiedzenie właśnie świadectwa tutaj, pani Krystyna. Podzielę się, jak się znalazłem w ogóle w zakonie, bo to była dość ciekawa droga, jak właśnie tak patrzę z perspektywy czasu, jak to Pan prowadził wszystko. Zacznę od tego, że do 20 roku życia to z wiarą było różnie u mnie. I powiem tak, że mogę powiedzieć, że trochę było przespane. Przespałem ten czas. I pamiętam, jak powiedział raz pewien kapłan właśnie na lekcji religii, że każdy z nas ma do spełnienia jakąś misję. I to pamiętam, jakoś tak mi bardzo utkwiło. Chodziłem z tym, też jakoś nie bardzo wiedząc, jak to właśnie odnieść do swojego życia. I później skończyłem szkołę, technikum, tam na Podkarpaciu. Zdałem maturę i tato chciał, powiem szczerze, żebym został wojskowym, żebym poszedł do wojska na zawodowego żołnierza. I tutaj dużo się porobiło, dużo się pozmieniało. Trafiłem 8 lat temu właśnie do wojska, do Warszawy, do kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Byłem przy prezydencie, przy różnych tamtych osobistościach. Rok trwała ta służba. I pamiętam, że bardzo wtedy się życie moje zmieniło, że to, co mi dotyczaj, co dotychczas mi się udawało, widziałem, że to było według mojej woli, według mojego ja. I tutaj Pan Bóg pokazał mi moją słabość, że teraz pokażę Ci, teraz będziesz robił to, co ja chcę, bo chcę Cię wyrwać z tego letargu. Bo to było tak, jakby mnie brakowało czegoś w moim życiu duchowym. I wtedy właśnie w wojsku poprzez te różne musztry, występy razem, jeżdżąc tam właśnie z żołnierzami, doświadczyłem właśnie, jak bardzo jestem słaby. To, co właśnie dotychczas jakoś się udawało, to wszystko legło w gruzach. Zobaczyłem swoją słabość. Pamiętam, jak na warty wysyłali podgrumiezanego żołnierza. To nieraz 3 niedziele z rzędu nie chodziłem do kościoła, bo ważniejszy był rozkaz. I to było takie trudne dla mnie, bo wcześniej chodziłem do kościoła. Fakt co tydzień i to na tym się kończyło. Ale tutaj zacząłem tęsknić jakby za Bogiem. Czułem wewnętrzny głos, że Pan mnie powołuje do czegoś więcej. Tutaj dał mi stolicę Polski. Miałem przed sobą też otwartą drogę tam, bo mogłem też zostać w wojsku na zawodowego. Też oferowano mi tam właśnie pracę. Rodzina też chciała, żebym właśnie został w wojsku. I to te wszystkie doświadczenia, jakie się złożyły, to zobaczyłem, jaka kruchość jest we mnie, jak brakowało bardzo, tutaj zobaczyłem, jak bardzo brakowało mi Boga. I spotkałem kapelanów wojskowych w Warszawie. Wtedy był, pamiętam, biskup Głódź, biskupem polowym Wojska Polskiego. Jeździłem też tam służyć na mszę świętą. I to od tego właśnie się zaczęło, że poczułem pragnienie w sercu, żeby chodzić przynajmniej ten raz na mszę świętą w ciągu miesiąca, bo nie raz tak było też. No to tak bardzo wtedy przeżywałem to też w środku, gdzie ważniejszy był rozkaz, no posłuszeństwo, też dyscyplina taka, że naprawdę nie było może fali, bo to było takie bardziej wojsko elitarne, gdzie była stalownia tak zwana, że dużo było też nauki. Czasem się zastanawiałem, czy jestem na studiach, czy w wojsku. I pamiętam, było takie właśnie zdarzenie, że kapelan wojskowy podszedł do mnie, bo tak widział, że przychodzę tam za jakiś czas, zostaję dłużej po mszy. Jak chcesz, to możesz tam porozmawiać, bo tam mówi właśnie, że widzi, że coś przeżywam w środku, że myślę, dużo rozmyślam. No i zaproponował mi, jak chcę, żebym rozeznał, żebym może zostać w Warszawie na kapelana wojskowego. A Pan Bóg jakoś to wszystko inaczej, wszystko poprowadził. Gdy wyszedłem właśnie z wojska, no i tam zadzwoniłem do domu, gdy już rok się kończył tej służby, powiedziałem rodzicom, tacie, że nie zostaję w wojsku, nie chcę zostać w wojsku. Coś się zmieniło przez ten czas. Wtedy jakoś też mi trudno było o tym rozmawiać z rodzicami, bo mnie znali od innej strony. Do momentu pójścia do wojska życie moje wyglądało inaczej. Była taka rób ta, co chce ta. To nie było tak, nie było to życie takie jak pewnie chrześcijańskie. I tato się trochę buntował, pamiętam. Chciał, żebym został w wojsku, bo najstarszy jestem, mam dwóch braci, dwie siostry jeszcze i chciał, żebym został tym żołnierzem. Powiedziałem, że, no, że kończę wojsko, jadę z powrotem, wracam do domu. No i też tam miałem pracę załatwioną w Warszawie. Też rodzina chciała, żebym tam został. Wróciłem w swoje strony, moi rówieśnicy dziwili się bardzo temu, że parę razy nawet w telewizji byłem, bo to wojsko nieraz jest na jakieś defilady, czy pogrzeby, czy właśnie uroczystości takie państwowe. To było mnie tam gdzieś widać. I dziwili się, tutaj miałeś też posadę taką, nie zostałeś tam w Warszawie. Dziwili się, pytali się czemu. Też nie rozumieli, co wtedy też się stało jakoś w moim sercu. I wróciłem po prostu po tej odbytej służbie z powrotem do domu rodzinnego. I pamiętam, że rodzina była trochę podzielona. Właśnie ci biedniejsi, mniej zamożniejsi, to rozumieli moją decyzję, bo wtedy powiedziałem, że myślę bardziej o służbie Bożej, służbie Bogu. Nie wiedziałem dokładnie, czy to będzie seminarium decyzjalne, czy zakonne, ale powiedziałem, że wojsko to nie to. I wtedy przyjechał też brat wcześniej do mnie, do wojska. Nie szło mu na studiach i gdy ja wyszedłem z wojska, on poszedł na moje miejsce. Także tato w końcu był zadowolony, bo przynajmniej jeden został w wojsku. A ja trafiłem do oazy, do jezuitów tam na Podkarpaciu. I tam poznałem właśnie oazę, kościół bardziej tak od środka, bo to tylko było na mszę świętą i z powrotem i nic tak poza tym. Odstać godzinę mszę świętą i się wracało. Nie było takiej głębi, takiej potrzeby też głębszego kontaktu z Bogiem. A tutaj zobaczyłem właśnie animatorów, jak prowadzili te spotkania właśnie na oazie, jak mówili o Bogu. Coraz bardziej chłonąłem to, coraz częściej zacząłem chodzić właśnie na oazę. Ale mimo to też Pan Bóg, to było wszystko przygotowanie do tego się zakonu, w którym jestem. Poznałem, pamiętam, przyjechał sąsiad z sąsiedniej miejscowości z Włoch. Przedstawił się, jest franciszkaninem. No i też podzieliłem wtedy też z nim, że myślę o jakichś rekolekcjach, żeby pojechać, bo tak się zastanawiałem też. I on mi wtedy dał namiary, że można by pojechać na Kalwarię Pacławską, to jest sanktuarium Męki Pańskiej koło Przemyśla. Tam jest nowicjat, tam są formatorzy. Możesz pojechać, nic nie tracisz. Przeżyjesz to jakoś, zobaczysz, rozeznasz, pomodlisz się. Właśnie wziąłem od niego namiary, pojechałem właśnie na Kalwarię Pacławską. I tak się właśnie złożyło, że po tych rekolekcjach jakoś coraz częściej czułem we wnętrzu powołanie, że chcę zostać franciszkaninem. Ten zakon braci mniejszych, konwentualnych, bo to tak właśnie się nazywa ten zakon w pełnym, w całości słowa, to ta mniejszość mnie jakoś uderzyła. Zakon braci mniejszych, minoritas, mniejszość, być sługą dla innych, służba innych. To jakoś mi też słowo najbardziej tak jakoś tutaj wewnątrz odczułem, że to jest to, że to jest, że nie kapelan wojskowy, nie jezuita, a franciszkanin. Ta mniejszość jakoś mnie tak właśnie pociągnęła. I już jestem siódmy rok już na formacji. W grudniu właśnie składam, 8 grudnia u nas właśnie w kościele, w Bazylice Franciszkańskiej, śluby wieczyste, także proszę też o modlitwę. To już takie jest wejście w zakon na całe życie, bo co roku odnawiało się przez te wcześniejsze 5 lat, co roku odnawiało się śluby, a teraz już no, na całe życie jest postanowienie. Także zostałem dopuszczony i trwam nadal. I dziękuję Bogu za łaskę powołania, za tą drogę, jaką prowadzi mnie, jaką mnie nadal prowadzi. I były różne doświadczenia też, powiem szczerze, przez te 7 lat już. Na przykład rok temu chciałem też tutaj być z wami razem. Niestety nie mogłem, bo byłem na prostym takim badaniu. Prosty zabieg miał być przegrody nosowej. Okazało się, no wyszedłem ze szpitala i pamiętam, zapisałem takie słowa, że oczyś mnie Panie z moich błędów przede mną ukrytych i także i broń swego sługę przed pychą. To jest z psalmu właśnie 19. I tak się zastanawiałem, czemu akurat te słowa. No tu po kilku dniach miało się zacząć coś, co nigdy na to nie przewidywałem. Przyszło ze szpitala zawiadomienie, że moje prawe płuco jest zainfekowane gruźlicą. Mykobakterioza, to jest taka odmiana gruźlicy, gdzie muszę z powrotem do szpitala wracać. I tutaj świat też się przede mną jakoś tak, no, nie mogę mu wierzyć, nie? Że tu wyszedłem z tego właśnie małego, krótkiego zabiegu. Okazało się, że jest coś więcej. Później przełożeni mówili, że to opatrzność Boża, bo gdyby nie ten zabieg, nie wiedziałbym, że się gruźlica we mnie rozwija i że tam niszczy to płuco. I przy okazji też wykryto u dwóch moich braci, też współbraci młodszych, też to samo. Też dwóch jeszcze trafiło do szpitala wtedy ze mną. Też była gruźlica. I to był taki czas wtedy no, bardzo trudny dla mnie. Na początku był bunt. Buntowałem się. Pytałem się, Panie Boże, dlaczemu? Co zamierzasz? Co przygotowałeś? Czemu tutaj? No, 2 miesiące ponad byłem. Mówiono mi, że wyjdę po nowym roku. Jak to usłyszałem w październiku, no to no, załamka. No tak powiem szczerze, nie było mi do śmiechu. Gdzie też mówiono, że powtórzę, może będę powtarzał rok. Bo to też czas, nauka, wszystko było jakby no, z tyłu. I pamiętam, że ten szpital, to zobaczyłem też swoją też, jakoś Pan Bóg jakoś tak widzę, że pokazuje moje słabości, do których nie do końca potrafiłem się przyznać. Tak jak ten wódz asyryjski Naaman też jechał właśnie, wjechał do króla, do proroka po wielkie uzdrowienie i też przeszkodą właśnie była pycha i tutaj właśnie Pan Bóg mi też pokazywał, że za dużo robię według swojego ja, według mojej woli i dobuntowałem się też bardzo. Trudno mi było też przyjąć to, co się dzieje właśnie w danej chwili, ale dwóch braci też miałem obok siebie, to było jakoś łatwiej. I no, to było dłuższe leczenie, ale dziękuję Bogu, bo wtedy to się buntowałem, nie potrafiłem nawet później podzielić się z tym, z innymi braćmi nawet, nie, jakoś zbywałem ten temat. Ale dziękowałem Bogu, bo uzdrowienie przyszło przed samym, zanik choroby, przed samą Wigilią. 2 dni przed Wigilią wyszedłem do domu rodzinnego, bo wtedy można było wyjeżdżać na święta do domu. No tamtych 2 braci zostało, także dziękowałem Bogu, że to tak się potoczyło, że mogłem wyjść przed świętami, bo mówiono, że wyjdę gdzieś w styczniu co najmniej. I tam zobaczyłem, jakby stanąłem oko z oko z cierpieniem, bo też zastrzyki dostawałem, różne badania. Pierwszy raz w życiu w szpitalu byłem. No to szok taki też. Tutaj, Panie Jezu, chcesz tutaj mieć w zakonie, a tu teraz takie kłody jakby. No, też nie wiedziałem, że to tak Pan Bóg wszystko prowadzi, ale te chwile teraz to mogę dziękować Bogu i przepraszać, że wtedy jakoś nie do końca zaufałem Mu. I zobaczyłem właśnie ludzkie cierpienie w szpitalu. Obok mojej sali był Czeczen, taki chłopak, 30-kilkuletni, który uciekł, bo tam była wojna w 90-tych latach do Polski. I tak sobie myślałem, że on często przychodził tam, pytał się, dlaczego do zakonu poszedłeś. Do tej pory znał też grekokatolików. Jakoś tak kapłanów katolickich nie znał i pytał się, dlaczego taka droga, dlaczego to wybrałeś, dlaczego się modlisz, mnóstwo pytań dużo zadawał, dlaczego jesteś, jak mu powiedziałem właśnie, że jestem szczęśliwy na tej obranej drodze, to zawsze chodził, pamiętam, jak mnie mijał na korytarzu i no, kiwał głową, że odważny jestem, że poszedłem taką drogą, bo on takiej, no, mówił, żeby nigdy nie wybrał. Był muzułmaninem, miał kilka żon, opowiadał. Opowiadał też, że jego rodzina cała zginęła, zobaczył swoich rodziców zamordowanych. Opowiadał to wszystko, jakoś mnie blisko na sercu była ta osoba i rozmawiałem też dużo z nim i pamiętam, że myślę, że wierzę w to, że Pan Bóg zmieni jego wnętrze, że go przemieni, bo później rozstałem się z nim, gdy wyszedłem. Nadal się modlę za niego, bo wiele też cierpienia w życiu zobaczył, tam wojna przecież też i ten szpital właśnie pokazał mi ludzi chorych, właśnie cierpiących. Sam też byłem na sali, było nas bardzo kilku tylko młodych, a tak to sami starsze osoby. To też było takie doświadczenie stanięcia blisko właśnie tych sprawy cierpienia, bo nieraz unikam. Nieraz człowiek jakoś unika tego cierpienia, buntuje się, a tutaj to jak walec Pan Bóg przejechał, żebym ukorzył się, żebym był bardziej pokorny. Po wyjściu ze szpitala głosił nas rekolekcję ojciec Augustyn Pelanowski ze Skałki. I pamiętam, czułem we wnętrzu, żeby podejść do niego i podzielić się tym, że to, co przeżywam, że to, co po tym szpitalu, bo to akurat było przed Wielkim Postem, wyszedłem wtedy właśnie w grudniu i później były te rekolekcje po Nowym Roku. I pamiętam, że opowiedziałem mu to, co przeżywam, to, co w sercu jakoś mam. Bolało mnie też to jakoś, nie byłem pogodzony z tym, nie potrafiłem dziękować Bogu wtedy. Powiedziałem mu o tych 2 miesiącach w szpitalu, on tak słuchał i na końcu się uśmiechnął i powiedział, że to błogosławieństwo. Mówi, że dziękuję Tobie, że mi to mówisz, bo to jest błogosławieństwo i dziękuj Bogu za to doświadczenie, za te doświadczenia, które miałeś, które przyjdą. I powiedział mi właśnie, że też 7 razy był, co najmniej 7 razy, jeżeli nie więcej, sam w szpitalu. I tylko to go wzmacniało. Przybliżało bardziej do Boga, był wrażliwszy na ludzi, na ludzkie cierpienie. I też właśnie widzę w swoim życiu właśnie ogrom tego właśnie Bożego miłosierdzia. Piszę właśnie pracę magisterską. Tu właśnie było wspomniane o miłosierdziu Bożym. Bliski jest mi ten temat, bo doświadczam go każdego dnia, jak Pan Bóg jest miłosierny wobec mnie. Piszę właśnie o spowiedniku siostry Faustyny, niedawno beatyfikowanym, błogosławionym Michale Sopoćce. Gdy 2 lata temu słuchałem rekolekcji, jednego z naszych ojców powiedział właśnie, mówił o dzienniczku siostry Faustyny i gdy właśnie była mowa o kapłanie, o spowiedniku błogosławionym Michale Sopoćce, to Pan Jezus powiedział, gdy on cytował, Pan Jezus właśnie mówił takie słowa do siostry Faustyny, że ten kapłan jest według mego serca Bożego. I to mnie tak jakoś dotknęło, że powiedział to Pan Jezus do tego kapłana takie słowa, że ten kapłan jest według mego serca Bożego. I od tej chwili jakoś tak myślałem, bo też nie wiedziałem, jaką pracę wybrać i wybrałem właśnie to, ten temat i też teraz go właśnie piszę, te wszystkie paragrafy i te rozdziały na jego temat. I bardzo taka bliska postać jest mi błogosławiony Michał Sopoćko. U nas dzisiaj w klasztorze jest uroczystość tam na Franciszkańskiej. Dzisiaj wspomnienie jest dzisiaj błogosławionej Salomei, siostry króla Bolesława Wstydliwego. Są właśnie pochowani u nas w kaplicy bocznej właśnie w Bazylice. I medytowałem Ewangelię dotyczącą właśnie tej uroczystości, bo jest dzisiaj Ewangelia z Łukasza o wypędzeniu przekupniów ze świątyni. A na ten dzień tam u nas w klasztorze była właśnie do medytacji Ewangelia według świętego właśnie Mateusza, 13 rozdział. Dokładnie to ta Ewangelia brzmiała, że jest o tym, że Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli i do kupca poszukującego pięknych pereł. I zastanawiałem się właśnie, co jest moim skarbem w życiu, kto jest moim skarbem jedynym w życiu, kto jest tą najcenniejszą perłą. I też się pytam właśnie, gdzie odnajduję tą radość, to szczęście, pokój serca. Właśnie odpowiedź jest jedna właśnie, że w Bogu, bo gdzie skarb jest, bo gdzie jest Twój skarb, tam jest i serce Twoje. I wierzę właśnie w to, że Pan Bóg prowadzi mnie na tej drodze. Chcę, żebym był tutaj w tym zakonie. Jestem świadom, że noszę ten skarb w swoim sercu w naczyniu glinianym, gdzie można łatwo go rozbić, można łatwo stracić. I to tak jakoś bliskie właśnie mi jest ta Ewangelia, bo widzę swoją kruchość, słabość też. To, że teraz mówię tutaj, to niełatwo mi występować publicznie też, bo jest trema, stres. I tutaj też właśnie się modliłem, żeby to jakoś poszło. Wierzę, że Pan prowadzi. I zachęcił mnie też pewien kapłan, który powiedział, żebyśmy się właśnie nie bali dawać świadectwa, żebyśmy się właśnie odważyli mówić świadectwo. Tu zacytuję właśnie jego zdanie, że powiedział tak, że dlatego coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, bo coraz mniej osoby duchowne dzielą się swoją wiarą, doświadczeniami, przez które przechodzili. A to by ludzi ubogacało i przybliżało też do kościoła. Zastanowiłem się właśnie nad tymi słowami, które właśnie powiedział. Gdy mnie właśnie poproszono, to było na początku, że nie dam rady, że chyba ten stres jakoś też, lęk przed wystąpieniem publicznym, że to mi jakoś owładnie i nie poradzę sobie. Ale wierzę właśnie, widzę właśnie, że tutaj nie jest tak źle. I mój kierownik powiedział takie słowa, ojciec Stefan właśnie, Rożej też ze Skałki, żeby żyj tak, by drudzy mogli zobaczyć w Tobie kawałek nieba. I to też te słowa jakoś właśnie są właśnie bliskie, żeby mieć odwagę, pomimo że jest trudno nawet, żeby wyjść na ambonę i powiedzieć tak do takiego grona tutaj osób. Pierwszy raz tak przemawiam przed taką publicznością. I to jest, myślę, na pewno na przełamanie, na przyszłość. Chwała Panu. Mógł zapłacić.